Popołudnie z kryminałem.
Dariusz Kapała, dzień dobry. W audycji m.in. kryminalna historia sprzed 26 lat, zagadkowe zabójstwo i kradzież pieniędzy w Rzeszowie. Sprawców zbrodni do dziś nie ustalono. Przybliżę szczegóły tamtych wydarzeń. Zaczynamy jednak od bieżących informacji. Sąd Okręgowy w Zamościu zgodził się, by mężczyzna, który w 2017 roku w Stalowej Woli zabił nożem jedną osobę, a 8 innych ranił, opuścił szpital psychiatryczny. Sąd uchylił dotychczasowy środek zabezpieczający stosowany wobec Konrada K., uznając, że wystarczająca będzie terapia w warunkach ambulatoryjnych. Zdecydowały o tym opinie biegłych lekarzy na temat stanu zdrowia psychicznego mężczyzny, powiedział nam rzecznik Zamojskiego Sądu Paweł Tobała.
Sąd, wydając postanowienie, miał na uwadze opinię biegłych psychiatrów i psychologa, z których to opinii wynika, że w chwili obecnej nie zachodzi już wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez Konrada K. czynu o znacznej społecznej szkodliwości czyn i nie ma potrzeby, aby stosować wobec niego środek zabezpieczający w postaci pobytu w szpitalu i wystarczająca będzie ta terapia w warunkach ambulatoryjnych.
Z tą decyzją nie zgadza się prokuratura okręgowa w Tarnobrzegu, która zaskarżyła postanowienie sądu, poinformował jej rzecznik prokurator Andrzej Dubiel.
Uważamy, że sąd powinien nie tylko oprzeć się na opinii biegłych psychiatrów odnośnie stanu zdrowia psychicznego Konrada K., ale również wziąć pod uwagę szerszy aspekt tej sprawy, a przede wszystkim charakter zarzucanych mu czynów, rodzaj, sposób ich popełnienia, dotychczasową linię życia Konrada K., jego dotychczasową karalność.
Do czasu rozpatrzenia zażalenia przez sąd apelacyjny w Lublinie Konrad K. pozostanie w szpitalu psychiatrycznym w Radecznicy. Do podobnej sytuacji doszło przed rokiem. Wtedy sąd uwzględnił zażalenie prokuratury i mężczyzna nie wyszedł na wolność. Przypomnę, że 20 października 2017 roku Konrad K. zaatakował nożem klientów galerii handlowej Vivo w Stalowej Woli. Zginęła 51-letnia kobieta, a 8 osób zostało rannych. Sąd uznał mężczyznę za niepoczytalnego i skierował go do szpitala psychiatrycznego. O tej głośnej sprawie opowiadałem niedawno w audycji Popołudnie z kryminałem. W Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie odbyła się sekcja zwłok 89-letniej mieszkanki Sanoka i jej 46-letniego syna. Kobieta została zamordowana przez mężczyznę, który użył miecza. Do szeroko opisywanej już tragedii doszło w mieszkaniu przy ulicy Sadowej w Sanoku. Podczas interwencji policji 46-latek zaatakował mieczem funkcjonariuszy, którzy odpowiedzieli użyciem gazu, środków przymusu bezpośredniego, a następnie broni. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Jak przekazała prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie, u kobiety stwierdzono obrażenia, które wskazywałyby, że broniła się przed synem. Zmarła w wyniku licznych obrażeń wielonarządowych, w tym przebicia płuca.
Biegły uznał, że obrażenia te mogły powstać na skutek zadziałania narzędzia ostrokrawędzistego typu miecz. Natomiast u 46-letniego mężczyzny stwierdzono liczne rany postrzałowe i przestrzałowe klatki piersiowej, jamy brzusznej i kończyn oraz rany tułowia, wszystkie potencjalnie śmiertelne.
Prokuratura rejonowa w Sanoku prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa 69-letniej kobiety oraz czynnej napaści 46-latka na policjantów i strażaka, w wyniku której zostali oni ranni. Prowadzone jest także śledztwo dotyczące podejrzenia przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy i nieumyślnego spowodowania śmierci. Jest sądowy finał głośnej bójki młodych ludzi, do jakiej doszło 7 lutego w Jarosławiu. Brało w niej udział kilkanaście osób. Od ciosów nożem rannych zostało wtedy 3 siedemnastolatków. Sąd okręgowy w Przemyślu wydał wyrok wobec 2 uczestników tego zdarzenia, powiedziała nam rzeczniczka sądu, sędzia Małgorzata Reiser.
Pierwszy to był Kamil B. Był on oskarżony o udział zbójcy z użyciem niebezpiecznego narzędzia, gdzie pokrzywdzeni doznali ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i innego uszczerbku na zdrowiu. Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i skazał go na karę bezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze 4 lat i 6 miesięcy.
Drugi z oskarżonych, Paweł K., odpowiadał za udział w bójce o charakterze chuligańskim i posiadanie narkotyków, dodaje sędzia Reiser.
Sąd uznał oskarżonego za winnego obu zarzucanych mu czynów. Wymierzył mu karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 10 miesięcy, którą warunkowo zawiesił na okres próby 3 lat, oddając go w tym czasie pod dozór kuratora sądowego.
Obaj oskarżeni mają też zapłacić świadczenia pieniężne. Wyrok nie jest prawomocny. 4 kolejnych oskarżonych chce dobrowolnie poddać się karze uzgodnionej z prokuratorem. Wobec 3 warunkowo umorzono postępowanie karne. Część nieletnich uczestników zdarzenia odpowiadało przed sądem rodzinnym. Jak ustalono, powodem bójki, tak zwanej ustawki, były nieporozumienia między 2 nastolatkami.
Popołudnie z kryminałem.
13 marca 1999 roku. Późny sobotni wieczór na rzeszowskiej Baranówce. Sklep Biedronka przy ulicy Ofiar Katynia powinien być już zamknięty. Dyżurnego firmy ochroniarskiej zaniepokoiło to, że po 22 w sklepie nadal nie jest włączony alarm. Tego dnia Biedronka była czynna do 20. Kilkadziesiąt minut później pracownicy powinni już opuścić sklep i uzbroić alarm. Tak się jednak nie stało, co odnotowano w centrali firmy ochroniarskiej. Dyżurny wysłał patrol interwencyjny, aby to sprawdził. Po dotarciu na miejsce ochroniarze ze zdziwieniem stwierdzili, że główne drzwi do sklepu nie są zamknięte. Weszli więc do środka. Światło było zgaszone. Mężczyźni zdali sobie sprawę, że coś jest nie tak, że coś musiało się wydarzyć. Kilka metrów od drzwi wejściowych na podłodze znajdowały się ślady krwi. Obok leżały 2 monety i fragment gumowej rękawiczki. Krwawe ślady doprowadziły ochroniarzy prosto do pokoju kierownika sklepu. Tam przeżyli szok. Na podłodze leżało skrępowane ciało mężczyzny. Ręce i nogi miał związane taśmą pakową. Taką samą taśmą szczelnie owinięta była twarz ofiary. Wokół ciała znajdowała się krew. Mężczyzna ubrany był w sweter i kurtkę. Nie dawał śladów życia. Pracownicy firmy ochroniarskiej zawiadomili policję. Antoni W. był zastępcą kierownika Biedronki na rzeszowskiej Baranówce. Miał 32 lata, mieszkał pod Rzeszowem z żoną i 2 dzieci. Jak opisywali go świadkowie, był człowiekiem spokojnym i pracowitym. Najważniejsza była dla niego rodzina. W Biedronce pracował od kilku lat i awansował na zastępcę kierownika nowego sklepu. Miał jednak większe ambicje. Planował wkrótce zmienić miejsce pracy i przenieść się do konkurencyjnej sieci, gdzie zaoferowano mu stanowisko kierownika. 13 marca 1999 roku pojawił się w Biedronce około godziny 14. Pod koniec dnia pracy o 20 w sklepie były 3 osoby, Antoni W. oraz 2 pracownicy, którzy sprzątali obiekt. Gdy wyszli, kierownik zajął się podliczaniem dziennego utargu. Po skończeniu pracy mężczyzna powinien zamknąć sklep i włączyć alarm. Dla firmy ochroniarskiej był to znak, że w budynku nie ma już nikogo. Tego dnia było jednak inaczej. Podczas śledztwa ustalono, że Antoni W. zmarł wskutek uduszenia. Sprawca, a najprawdopodobniej sprawcy, działali wyjątkowo brutalnie. Pobili 32-latka, a następnie ciągnęli go prawie przez cały sklep do pokoju kierownika, po drodze zostawiając krwawe ślady. W biurze związali mężczyźnie ręce i nogi taśmą pakową. Twarz szczelnie owinęli mu taśmą. To sprawiło, że Antoni W. nie mógł oddychać i po prostu udusił się. Mężczyzna prawdopodobnie próbował walczyć z napastnikami. Jednemu z nich zerwał kawałek gumowej rękawiczki. Bandyci ukradli ze sklepu utarg w wysokości około 11 tysięcy złotych oraz bezwartościowe bony towarowe i wyszli. Śledczy przyjęli, że Antoni W. musiał dobrze znać napastników, skoro otworzył sklep i wpuścił ich do środka. Mężczyzna uchodził za osobę ostrożną i odpowiedzialną. Możliwe też, że sprawcy dostali się do sklepu podstępem. Odrzucono wersję, że zabójstwo było zemstą. Świadkowie zeznali, że Antoni W. nie był osobą konfliktową, nie miał wrogów. Ze sklepu zginęły pieniądze. To wskazuje na motyw rabunkowy zabójstwa. Co ważne, zabójcy musieli znać rozkład pomieszczeń w Biedronce. Przeciągnęli kierownika z okolicy drzwi wejściowych prosto do jego biura. Na miejscu zbrodni znaleziono dużo śladów, nie tylko krwi ofiary, ale też ślady odcisków palców wielu osób. Część z nich należała do klientów sklepu. Ślady należące do nieustalonych osób trafiły do centralnej bazy danych AFIS. Będą tam czekać, aż będzie można je porównać ze śladami, które być może pojawią się z innej sprawy. W trakcie śledztwa sprawdzano m.in., czy zamieszany w zabójstwo może być były pracownik sklepu, któremu nie przedłużono umowy o pracę. Mężczyzna uchodził za osobę konfliktową i w dniu zabójstwa widziany był w pobliżu Biedronki. Nie znaleziono jednak dowodów potwierdzających, że miał cokolwiek wspólnego ze zbrodnią. Śledztwo dotyczące zabójstwa Antoniego W. zostało umorzone w 2000 roku z powodu niewykrycia sprawców, ale nie znaczy to, że sprawa została definitywnie zamknięta. Kilka lat temu zabójstwem kierownika rzeszowskiej Biedronki zajęli się policjanci z rzeszowskiego Archiwum X, czyli Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych. O pracy tych funkcjonariuszy mówiliśmy w jednej z niedawnych audycji Popołudnie z Kryminałem. Śledczy nadal liczą na informacje od osób, które mimo upływu 26 lat mają jakąkolwiek wiedzę na temat zabójstwa Antoniego W. Nawet błaha z pozoru informacja może pomóc w prowadzeniu śledztwa i zatrzymaniu sprawców. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej policji. To wszystko w audycji. Za uwagę dziękuję, Dariusz Kapała. Do usłyszenia.
Popołudnie z Kryminałem.